każdy czwartek o 17.15. Magazyn Kolejosz Radia Poznań.
Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Ciężka jest końcówka jesieni dla Lecha Poznań, ale myślę, że widok tabeli wszystko wynagradza. W minionej kolejce Kolejosz przegrał na wyjeździe z Radomiakiem 1-2, ale wciąż jest na czele. I była to dopiero druga porażka w tym sezonie, a jesteśmy już za półmetkiem rozgrywek. Niemniej trener Maciej Skorża po meczu w Radomiu zadowolony nie mógł być.
Przegraliśmy ten mecz w pierwszej połowie. Dwie stracone bramki, VAR, rzut karny i później faktycznie mamy piłkę, rzut z autu na połowie przeciwnika. I w fazie przejściowej nie potrafiliśmy zatrzymać Karola Angielskiego. Nasi obydwaj środkowi pomocnicy próbowali to zrobić, ale właśnie ta akcja pokazała, jak bardzo przegrywaliśmy w tej pierwszej połowie taką walkę wręcz z piłkarzami Radomiaka. W tym aspekcie przede wszystkim bym upatrywał tego, że w tej pierwszej połowie nie potrafiliśmy złapać własnego rytmu. Cały czas przeciwnik nas skutecznie wytrącał z rytmu gry i przerywał nasze akcje. I w tym aspekcie na pewno dzisiaj nie sprostaliśmy w tej pierwszej połowie. W drugiej połowie wyglądało to już trochę lepiej, ale te dwie bramki straty okazały się za dużo do odrobienia i przegrywamy.
Kartki, kontuzje i zmęczenie poszczególnych zawodników sprawiają, że w grudniu częściej widzimy na boisku zawodników, którzy od początku sezonu grali mniej i pojawiali się na boisku raczej w Pucharze Polski. Murawski, Czerwiński, Skóraś, Ramirez, Rogne, to o nich mowa. Czy wykorzystali swoją szansę? O opinię poprosiłem dziennikarza portalu Weszło, Damiana Smyka.
No dla Tomasa Rogne to już był taki last dance. Natomiast w kontekście Murawskiego wydaje mi się, że ta szansa jest wykorzystana połowicznie, bo dobry mecz w Pucharze Polski, ale te ostatnie występy już nie takie spektakularne. Ja mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że na przykład taki Dani Ramirez właściwie w niemal każdym spotkaniu pokazuje, że gdyby nie to, że w Lechu Poznań na pozycji ofensywnego pomocnika gra, jeśli nie najlepszy piłkarz ligi, to drugi najlepszy piłkarz ligi, to João Amaral, no to ten Dani Ramirez właściwie w każdym klubie ekstraklasy miałby dzisiaj miejsce. Popatrzymy sobie na takiego Michała Skórasia i wydaje mi się, że on te szanse nieliczne, ale jednak wykorzystuje, bo on trochę już wpadł w taką pułapkę brzydszego Jakuba Kamińskiego, nie tak dobrego, z nie tak wielkim potencjałem, ale wydaje mi się, że te wejścia z ławki są okazałe. Nawet taki Alan Czerwiński notuje dobre występy ostatnio, choć już przypuszczam, że wielu zdążyło postawić na nim krzyżyk, ale wydaje mi się, że tutaj w tym upatrywaniu kryzysu czy dołka Lecha Poznań będziemy wycelowywać nasze bronie jednak w tych piłkarzy pierwszego składu, bo Mikael Iszak jest w słabszej formie, bo Adriel Balua ostatnio nie gra tak, jak nas do tego przyzwyczaił, bo też doszły kontuzje, na przykład Reboczo. Ci rezerwowi nie weszli tak falą, nie weszli do rozgrywek ekstraklasy tak, jak wchodzili chociażby w rozgrywkach Pucharu Polski, ale wydaje mi się, że też nie można ich tak krytykować, czy na nich zrzucać całą odpowiedzialność na to, jak wygląda ostatnio Lech Poznań.
Zbliża się zima, gdzie Lech Poznań potrzebuje wzmocnień?
To będzie taki bardziej lifting niż remont kapitalny, bo też no, nie ma co tutaj wywracać tej kadry do góry nogami. Natomiast patrząc na konkretne pozycje, to wydaje mi się, że najsłabiej obsadzona na ten moment jest jednak pozycja bramkarza. Natomiast wiemy doskonale, że tutaj Lech Poznań nie przeprowadzi czy jakichś potężnych transferów, czy nie wywróci tej hierarchii do góry nogami, bo Lech Poznań poczeka na lato, na powrót Krzysztofa Pąkowskiego z wypożyczenia do Stomilu, na wygaśnięcie kontraktów czy Bednarka, czy Wandrecharta. Zobaczymy, czy któryś z nich zostanie w klubie. Gdybym był dyrektorem sportowym Lecha, pewnie wzmocniłbym bramkę, natomiast szczerze mówiąc nie spodziewam się tego. Wydaje się, że musem jest wprowadzenie kolejnego stopera. Tomasz Rogne no właśnie już niemal na pewno odchodzi z klubu. I zastanawiam się też nad pozycją skrzydłowego, bo z jednej strony my patrzymy na duet Kamiński-Balua i tutaj widzimy dużą jakość. Widzimy młodego wciąż Michała Skórasia, który ostatnio daje te impulsy z ławki, ale na tym to wszystko się kończy. Poza tym Lech musi przygotować też sobie piłkarza pod kątem przyszłego sezonu, no bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że Kamińskiego za pół roku już tutaj w klubie nie będzie. Wszystko na to wskazuje.
Niedziela, godzina 15, stadion przy ulicy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Górnik Zabrze.
No Lech jest faworytem, natomiast z jednej strony dobrze grać z Górnikiem u siebie, bo Górnik w Zabrzu jest bardzo mocny i przekonują się o tym kolejne zespoły. Natomiast źle jest grać z Górnikiem na tym etapie sezonu, bo Górnik jest rozpędzony. Górnik po tych problemach na początku sezonu obudził się do formy. Doszedł Łukasz Podolski. Jan Urban, szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to, że podniesie tę drużynę, ale ta drużyna zaczyna grać tak po urbanowemu. I faktycznie ciekawie się na to to patrzy. Ja spodziewam się takiego meczu innego niż w Radomiu, bo tam Radomiak był bardzo agresywny. Górnik z kolei jest taką drużyną, która próbuje kreować, próbuje prowadzić grę, ale nie odbierać piłki za wszelką cenę. I mam wrażenie, że Lech może tutaj wpasować się tym stylem gry swoim do tego, co będzie chciał grać Górnik, i to Lech będzie groźniejszy w kontrach, Lech będzie szybszy, Lech będzie aktywniejszy i mam wrażenie, że właśnie ta aktywność może przełożyć się na zwycięstwo Lecha. Poza tym, no myślę, że Maciej Skorża jest takim człowiekiem, który nie zostawił suchej nitki na piłkarzach po tej porażce w Radomiu i ta reakcja będzie widoczna przy Bułgarskiej już gołym okiem.
Przypomnę, mecz Lech Górnik w niedzielę przy Bułgarskiej o godzinie 15 na naszej antenie transmisja. Była mowa o obsadzie bramki, gdzie trzeba jeszcze wymienić Bartosza Mrozka. Była mowa o transferach. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia sam trener Skorża.
Będziemy tutaj w najbliższych dniach podejmować decyzje. Bartek, myślę, że zrobił spory postęp w tych meczach drugiej ligi i meczach pucharowych. Pokazał się z dobrej strony, dał nam do myślenia na pewno. Z kolei Krzysiu Bąkowski w Stominiu Olsztyn broni mecz za meczem i też na pewno łapie doświadczenie, także rozwija się. Przed nami decyzje, ale jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby na 100% być pewnym, czego chcemy. Myślimy o wzmocnieniach, jak najbardziej. Uważam, że każda runda, każde okno transferowe powinno być zakończone właśnie dokoptowaniem do drużyny nowych zawodników. Czasem to nie muszą być zawodnicy o statusie gwiazdy, czasem to mogą być zawodnicy, którzy wzmocnią rywalizację na jakiejś pozycji, ale ta świeża krew myślę, że jest ważnym impulsem i dlatego też chcemy tego dokonać w tym oknie transferowym. Natomiast do finalizacji jeszcze daleka droga, także na razie tutaj nie chcę nic więcej powiedzieć poza tym, że planujemy dokoptować do drużyny nowe twarze.
Teraz zapraszam Państwa do Wronek, gdzie przy Akademii Lecha Poznań powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe. Brzmi mądrze, a wyjaśni wszystko Michał Kokotek.
Powstaje coś niezwykłego, bo nowy dom dla zawodników Akademii, ale również ta część technologiczna, czyli ta, która umożliwi im rozwój pod kątem technicznym, pod kątem podejmowania decyzji tych właściwych później na boisku. Także jeden budynek właśnie, o którym wspomniałem, symulator, już jest gotowy. Formalnie budynek gotowy do odbioru będzie na początku przyszłego roku. Natomiast dzisiaj zawodnicy już są po pierwszych testach użytkowych razem z trenerami i pierwsze sygnały są takie, jak się spodziewaliśmy, czyli przypadł im bardzo do gustu ten symulator.
A do czego symulator w piłce nożnej?
We wszelkich dziedzinach, które dotyczą precyzji, symulatory również są wykorzystywane. W piłce może nie jest to jeszcze tak powszechne, natomiast dla nas ten system stanowi podwyższenie jakości i chodzi o to, żeby zawodnik, wchodząc do środka, mógł podnieść swoje warunki techniczne. Mówiąc takim językiem potocznym, ma na przykład minutę na określoną jednostkę treningową, podczas której wykonuje ćwiczenie podjęcia decyzji, na której strefie znajduje się więcej zawodników, musi piłkę odpowiednio przyjąć, zagrać, a cały system zlicza to, w jakim momencie, w jakim stopniu on podjął dobrą decyzję, ile zajęło mu czasu samo przyjęcie piłki, a później z jaką siłą oddał strzał w kierunku odpowiedniego zawodnika. Współpracujemy na co dzień z wieloma światowej klasy przedstawicielami piłki nożnej i jakby widzimy, w którym kierunku oni idą. Ileś lat temu Borussia Dortmund postanowiła w ten sposób rozwijać swoich zawodników, efekty są widoczne i my, odwiedzając różne akademie, będąc i w Hoffenheim, i właśnie w Dortmundzie, i też w Bayernie ostatnio, widzimy, że to narzędzie pozwala umiejętnie wyszkolić zawodnika w danych aspektach.
Centrum Badawczo-Rozwojowe to nie tylko symulator, Skills Lab, ale też drugi budynek, trochę większy.
W tym budynku znajdzie się głównie przestrzeń dla samych zawodników i całych naszych sztabów szkoleniowych. Będzie też tam sala do rozwoju motorycznego, będzie strefa dla fizjoterapeutów, będą pomieszczenia biurowe.
Centrum Badawczo-Rozwojowe to jest taka mądra nazwa. To wygląda jak Lech Poznań zacząłby piłkarzy produkować nie na boisku, a w laboratorium.
Nie. Dla nas najważniejsze jest boisko. Proszę pamiętać, że badawczo-rozwojowe to właśnie jest badanie zawodnika pod kątem jego rozwoju, umożliwianie mu tego w symulatorze, ale też odpowiednie prowadzenie się w życiu codziennym. Nauka, integracja i szkolenie przede wszystkim na boisku.
Na zakończenie wspomnienie, bowiem dzisiaj mija pierwsza rocznica śmierci pana genia, czyli Eugeniusza Głozińskiego, byłego piłkarza, a później przez kilkadziesiąt lat specjalisty od piłkarskiego sprzętu w Lechu. Wspomina rzecznik klubu Maciej Henszel.
Człowiek związany z Lechem właściwie pół wieku. W 1970 roku rozpoczął grę w piłkę w barwach Lecha, grał w Lechu do lat 80. Jeden występ na poziomie ekstraklasy, jedna gra, kiedy pojawił się na boisku w miejsce legendarnego piłkarza lat 70. 70. w Lechu, czyli Romana Jakubczaka. Później odszedł tylko właściwie na rok na wypożyczenie, wrócił do Kolejorza, zakończył karierę w latach 80. no i właściwie niemal z miejsca został pracownikiem klubu. Przez blisko 30 lat właściwie opiekował się sprzętem dla piłkarzy. Nie było zawodnika, który grał przy Bułgarskiej, który by nie trafił na pana Genia, no bo żeby załatwić getry na trening, żeby koszulkę, spodenki mieć przygotowane, to trzeba było odwiedzić pokój, w którym urzędował pan Geniu. Niemal w każdym klubie byli piłkarze, którzy doskonale go znali, bo gdzieś mieli przeszłość przy Bułgarskiej i zawsze tak z sentymentem bardzo mocno go wspominali. Zmarł Eugeniusz Głosiński po ciężkiej chorobie w grudniu ubiegłego roku. Ta wiadomość spadła kilka godzin przed zaległym meczem Ekstraklasy Lecha z Pogonią Szczecin. Kolejorz tam to spotkanie przegrał 0-4, ale właściwie wynik tego dnia nie był ważny, bo jakby wszyscy w klubie wspominali właśnie pana Genia.
Miał świetne oko do piłkarzy.
Potrafił powiedzieć ciekawie o każdym piłkarzu, ocenić, jak wchodzi młody zawodnik do zespołu, czy będą z niego ludzie, czy będzie za chwilę z niego reprezentant Polski, czy wejdzie do podstawowego składu Lecha, czy raczej to piłkarz taki, który teraz będzie w pierwszym zespole, ale wielkiej kariery piłkarskiej nie zrobi. Miał to oko, miał ten zmysł i właściwie też śmiał się często z tych młodych piłkarzy, którzy już uważali się za wielkich zawodników, a on mówił, że oni są dopiero kandydatami na piłkarzy.
Msza święta w intencji Genia Głozińskiego zostanie odprawiona dzisiaj o godzinie 18:30 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu. Na dziś to wszystko. Kolejne wydanie magazynu Kolejorz za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
W każdy czwartek o 17:15. Magazyn Kolejorz Radia Poznań.